Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka I'm Not Yelling.
A Black Woman's Guide to Navigating the Workplace, Elizabeth Leiby, wydana w 1985 roku.
Jest poradnikiem dotyczącym doświadczeń czarnych kobiet w amerykańskich środowiskach zawodowych, zwłaszcza w firmach, gdzie dominują biali pracownicy i menedżerowie.
Autorka łączy dane o nierównościach z relacjami kobiet mierzących się z uprzedzeniami, izolacją i podważaniem kompetencji.
Tytuł odwołuje się do stereotypu złoszczącej się czarnej kobiety, który może sprawiać, że zwykłe wyrażenie sprzeciwu, stanowczości lub emocji bywa błędnie uznawane za agresję.
Leiba opisuje m.in. mikroagresję, syndrom oszusta, dyskryminację związaną z włosami, nierówność płacową oraz niedostatek mentoringu i sponsorowania.
Celem książki nie jest wyłącznie nazwanie problemów. Ma ona dostarczać języka, perspektywy i strategii potrzebnych do ochrony własnej pozycji, budowania wsparcia oraz udziału w zmianie kultury organizacyjnej.
To zarazem przewodnik po pracy i analiza tego, jak rasa oraz płeć wspólnie kształtują codzienne relacje zawodowe. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze,
stereotyp złoszczącej się czarnej kobiety jako narzędzie kontroli w pracy, centralnym punktem książki, jest napięcie między prawem do zabierania głosu a ryzykiem.
Że czarna kobieta zostanie oceniona przez pryzmat rasowego i płciowego stereotypu. Leiba pokazuje, że określenie krzyk nie musi opisywać rzeczywistego tonu wypowiedzi.
Może działać jako sposób zdyskredytowania pracownicy, która zgłasza problem, sprzeciwia się niesprawiedliwej decyzji albo domaga się uznania swojej pracy.
W praktyce taka etykieta przenosi uwagę z meritum rozmowy na rzekomy temperament osoby mówiącej.
To utrudnia rozwiązywanie konfliktów i tworzy presję, by stale kontrolować sposób mówienia, mimikę czy emocje.
Autorka traktuje ten problem jako element szerszej polityki percepcji w organizacji. Profesjonalizm nie jest wówczas neutralnym standardem, lecz może być interpretowany według norm bliskich większości kulturowej. Książka zachęca czytelniczki do odróżniania realnej informacji zwrotnej od stereotypowego osądu.
Istotne staje się też przygotowanie do trudnych rozmów, precyzyjne przedstawianie faktów i dokumentowanie sytuacji, gdy jest to potrzebne.
Nie chodzi o obowiązek łagodzenia siebie dla komfortu innych osób. Chodzi raczej o odzyskanie wpływu na to, jak formułuje się własne stanowisko oraz o nieprzyjmowanie automatycznie winy za cudze uprzedzenia.
Dzięki temu tytułowa fraza staje się obroną wiarygodności, a nie prostym hasłem o pewności siebie. Po drugie, mikroagresje i strukturalna dyskryminacja jako powtarzalne obciążenie.
Leiba nie przedstawia dyskryminacji wyłącznie jako serii jawnych, łatwych do zgłoszenia incydentów. Zwraca uwagę na mikroagresje, czyli pozornie drobne komentarze, założenia i zachowania, które komunikują lekceważenie albo kwestionują przynależność czarnych kobiet do profesjonalnego środowiska.
Mogą one dotyczyć kompetencji, sposobu mówienia, wyglądu czy tego, kto jest uznawany za naturalnego lidera. Pojedyncza sytuacja może zostać zbagatelizowana.
Jej znaczenie staje się jednak widoczne, gdy podobne doświadczenia powtarzają się przez miesiące lub lata. Książka umieszcza te codzienne zdarzenia w szerszym kontekście strukturalnego rasizmu.
Problemy takie jak ograniczony dostęp do mentoringu, nierówność wynagrodzeń i mniejsze możliwości awansu nie wynikają jedynie z indywidualnych nieporozumień.
Są również związane z regułami organizacji, nieformalnymi sieciami wpływu oraz kryteriami oceny, które nie zawsze są stosowane jednakowo. Takie ujęcie ma praktyczne znaczenie.
Pozwala odejść od pytania, czy osoba dotknięta problemem nie przesadza, i zapytać, jakie wzorce utrzymuje miejsce pracy.
Leiba wykorzystuje dane i świadectwa, aby podkreślić, że doświadczenia czytelniczek nie muszą być odosobnione ani wyłącznie osobiste.
Rozpoznanie wzorca jest pierwszym krokiem do trafniejszego nazywania szkody, szukania wsparcia i domagania się odpowiedzialności od organizacji, a nie tylko od pojedynczej osoby.
Po trzecie, włosy, kod kulturowy i pozornie neutralne normy profesjonalizmu. Jednym z konkretnych tematów podejmowanych przez Leibę jest dyskryminacja związana z włosami.
W kontekście pracy kwestia fryzury bywa niesłusznie traktowana jako drobny problem wizerunkowy. Autorka wskazuje jednak, że oceny naturalnych czarnych włosów, fryzur ochronnych czy stylów kojarzonych z czarną kulturą mogą decydować o tym, komu przypisuje się schludność, wiarygodność i profesjonalizm. Gdy jedna grupa musi dostosowywać wygląd do standardu przedstawianego jako uniwersalny, choć faktycznie wywiedzionego z doświadczeń dominującej grupy, koszty tego dostosowania ponosi konkretny pracownik. Analiza włosów pozwala książce pokazać mechanizm działania uprzedzeń w codziennym życiu firmy. Regulaminy, komentarze współpracowników i nieformalne oczekiwania mogą wydawać się neutralne, lecz ich skutki nie są neutralne, jeśli ograniczają przede wszystkim czarne kobiety. Wątek ten łączy się również z kodem językowym i presją dopasowania, często określaną jako code switching. Stałe przewidywanie cudzej reakcji na wygląd albo sposób ekspresji odbiera energię, którą można byłoby przeznaczyć na zadania zawodowe i rozwój. Leiba nie redukuje rozwiązania do indywidualnego wyboru fryzury. Jej perspektywa prowadzi do pytania o kulturę firmy, kto definiuje normy. Czy są one uzasadnione wymaganiami stanowiska oraz czy pracownicy mogą zachować własną tożsamość bez zawodowej kary? To istotne przesunięcie, bo odpowiedzialność za inkluzję przenosi z osoby poddawanej ocenie na instytucję tworzącą zasady. Po czwarte, syndrom oszusta i skutki psychiczne długotrwałej presji. Książka omawia syndrom oszusta, ale nie traktuje go jako wyłącznie prywatnego braku pewności siebie. Do przypadku czarnych kobiet poczucie, że trzeba nieustannie udowadniać swoje kwalifikacje, może być wzmacniane przez realne doświadczenia podważania kompetencji. Niedostatek reprezentacji na wyższych stanowiskach i odmienne standardy oceny. Taka perspektywa jest ważna, ponieważ proste wezwanie do większej wiary w siebie nie usuwa warunków, które stale produkują zwątpienie. Leiba łączy rozwój wewnętrznej pewności z rozpoznaniem zewnętrznych barier. Autorka zwraca także uwagę na rasową traumę oraz emocjonalne konsekwencje życia zawodowego w środowisku, które może być wrogie lub izolujące. Długotrwały stres związany z mikroagresjami, czujnością i koniecznością strategicznego dopasowania nie jest błahym kosztem kariery. Może wpływać na dobrostan, relacje i zdolność do podejmowania decyzji.
Z tego powodu książka uwzględnia potrzebę uzdrawiania, wsparcia emocjonalnego i troski o granice, zamiast gloryfikować odporność rozumianą jako znoszenie wszystkiego.
Praktyczny sens tej części polega na zmianie interpretacji własnej reakcji. Zmęczenie czy frustracja nie muszą świadczyć o nieprofesjonalizmie albo słabości. Mogą być racjonalną odpowiedzią na powtarzalne obciążenia. Leiba proponuje, by czytelniczki budowały język do opisu tych doświadczeń. Korzystały z afirmacji i pytań refleksyjnych oraz szukały zasobów, które pomagają zachować poczucie wartości. Dzięki temu samoopieka zostaje przedstawiona nie jako ucieczka od problemu, lecz jako warunek trwałego działania. Na koniec mentoring. Sponsoring i W wspólnota jako infrastruktura zawodowej sprawczości, Leiba podkreśla, że indywidualna ambicja nie wystarcza, jeśli dostęp do informacji,
dwupłciowych relacji i awansu jest nierówny. Dlatego istotne miejsce zajmują mentoring, sponsoring oraz społeczności wsparcia.
Mentor może dzielić się wiedzą, pomagać interpretować zasady organizacji i rozwijać umiejętności. Sponsor pełni inną funkcję, wykorzystuje własną pozycję, aby rekomendować pracownice i wpływać na decyzje osób, które otwierają dostęp do ważnych projektów, podwyżek lub ról przywódczych. Rozróżnienie tych relacji wyjaśnia, dlaczego sama rada zawodowa nie zawsze przekłada się na awans. W książce wspólnota nie jest jedynie źródłem pocieszenia.
Wymiana doświadczeń pomaga rozpoznać, czy problem ma charakter systemowy, a nie jednostkowy. Może też ograniczać izolację osoby, która jest jedyną czarną kobietą w zespole lub na danym szczeblu firmy. Zbiorowe świadectwa tworzą podstawę do bardziej wiarygodnego zgłaszania wzorców nadużyć i do wzajemnego wzmacniania głosu.
Ten wątek rozszerza odpowiedzialność poza samą czytelniczkę. Sojusznicy, przełożeni i organizacje powinni nie tylko deklarować poparcie dla różnorodności, ale reagować na zachowania sprzeczne z równością i tworzyć przejrzyste ścieżki rozwoju. Książka sugeruje, że bezpieczniejsze miejsce pracy powstaje wtedy, gdy ludzie mogą mówić o szkodzie bez odwetu, a sprawcy i instytucje ponoszą odpowiedzialność.
W ten sposób sieć wsparcia staje się narzędziem zmiany kultury, nie wyłącznie prywatnym mechanizmem radzenia sobie. Podsumowując,
I'm Not Yelling jest przede wszystkim wartościową lekturą dla czarnych kobiet pracujących w korporacjach, małych firmach, instytucjach publicznych i środowiskach przedsiębiorczych.
Zwłaszcza tam, gdzie ich doświadczenie jest marginalizowane albo traktowane jako wyjątek. Książka może przynieść korzyść także osobom na początku kariery, które próbują nazwać niejasne napięcia w pracy oraz bardziej doświadczonym liderkom poszukującym języka do rozmowy o awansie, granicach i odpowiedzialności organizacji. Dla menedżerów, działów HR i sojuszników stanowi użyteczne wprowadzenie do tego, jak uprzedzenia rasowe i płciowe mogą działać w zwyczajnych procedurach oraz relacjach zespołowych.
Jej siła nie polega na obietnicy łatwego, uniwersalnego przepisu na karierę. Leiba łączy praktyczny charakter poradnika z analizą warunków, które ograniczają sprawczość czarnych kobiet. Zamiast przedstawiać pewność siebie jako rozwiązanie wszystkich problemów, omawia mikroagresję, stereotypizację, włosy, syndrom oszusta.
Zdrowie emocjonalne i brak dostępu do sieci wpływu. To podejście pozwala równocześnie pracować nad własną strategią i nie tracić z oczu odpowiedzialności pracodawcy. Na tle wielu książek o rozwoju zawodowym wyróżnia ją perspektywa intersekcjonalna, czyli uwzględniająca równoczesne działanie rasizmu i seksizmu. Nie abstrahuje ona od realiów amerykańskiego rynku pracy ani nie wymaga od czytelniczek, by ignorowały cenę ciągłego dostosowywania się. Dzięki połączeniu danych, relacji i narzędzi refleksji książka może wspierać zarówno rozumienie własnych doświadczeń, jak i bardziej konkretne rozmowy o zmianie kultury pracy.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Elizabeth Leiba, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.